Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Watykanie zakończyły się obrady Papieskiej Komisji Biblijnej. Naszym gościem będzie ich uczestnik, ksiądz Ryszard Rubinkiewicz. Program rozpoczniemy od aktualności watykańskich. Na zakończenie ksiądz Teofil VII przedstawi włoski przekład prac polskich teologów o mariologii Jana Pawła II. 20 kwietnia na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Papież przyjął na audiencji prezydenta Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki. Mahinda Rajapaksa spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu.
Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, w czasie rozmów poruszono aktualną sytuację w Sri Lance. Podkreślono konieczność respektowania praw człowieka oraz podjęcia na nowo drogi dialogu i rokowań. Jest to jedyny sposób, by położyć kres krwawej przemocy na wyspie. Kościół katolicki, który daje znaczący wkład w życie kraju, coraz intensywniej będzie pełnił delikatne zadanie formowania sumień. Pragnie on wyłącznie przyczyniać się do wspólnego dobra, pojednania i pokoju, czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
Jak podają agencje prasowe, prywatna rozmowa Benedykta XVI z prezydentem Sri Lanki trwała około 20 minut. Następnie do biblioteki prywatnej Ojca Świętego weszły osoby towarzyszące szefowi państwa. Mahinda Rajapaksa jest buddystą, natomiast jego żona katoliczką. Towarzyszyło mu też 4 ministrów, w tym 3 katolików. Buddyzm wyznaje prawie 3/4 20-milionowej ludności Sri Lanki. Ponadto obok chrześcijan obecni są tam hinduiści i muzułmanie. Katolików jest ponad 1 000 000. Od prawie ćwierć wieku w Sri Lance trwa wojna domowa między tamilskimi separatystami a syngalską większością. W przeszłości głównie hinduistyczni Tamilowie byli dyskryminowani przez buddyjskich syngalezów.
Do czerpania z Eucharystii sił w szerzeniu Królestwa Bożego i cywilizacji miłości zachęcił Benedykt XVI przedstawicieli Fundacji Papieskiej. Przybyli oni z USA do Rzymu w dorocznej pielgrzymce. Papal Foundation niesie na całym świecie pomoc ofiarom huraganów, epidemii, AIDS czy wojen. Wspomaga też papieskie dzieła miłosierdzia. Założył ją 17 lat temu amerykański kardynał polskiego pochodzenia, arcybiskup Filadelfii John Krull.
Od samego początku Fundacja Papieska stara się promować misję Kościoła, wspierając specyficzne formy działalności charytatywnej, bliskie sercu następcy Piotra w jego trosce o wszystkie kościoły. Chętnie korzystam z okazji, by wyrazić wdzięczność nie tylko za pomoc, jakiej Fundacja udziela krajom rozwijającym się przez wspieranie różnych projektów edukacyjnych i charytatywnych, ale również przez liczne stypendia dla wiernych świeckich, księży i osób zakonnych studiujących tu w Rzymie na uniwersytetach papieskich. W ten sposób dajecie znaczący wkład w formację przyszłych liderów, których umysły i serca kształtowane są Ewangelią, mądrością katolickiej nauki społecznej oraz głębokim poczuciem komunii z Kościołem Powszechnym w jego służbie całej rodzinie ludzkiej.
Watykański sekretarz stanu wyraził ubolewanie z powodu brutalnego zamordowania w Turcji w minioną środę 3 chrześcijan, którzy publikowali Biblię. Kardynał Tarcisio Bertone wypowiedział się wczoraj przy okazji uroczystości 2. rocznicy pontyfikatu Benedykta XVI zorganizowanych przez Świat Akademicki Rzymu.
Continuano i martiri.
Także i w naszych czasach trwa niestety męczeństwo. Jednak w Turcji istnieje mała grupa chrześcijan, którzy z radością dają świadectwo o Chrystusie. Jestem przekonany, że cały naród turecki ubolewa z powodu tego szalonego gestu, którego dopuściła się fanatyczna mniejszość. Nie wolno nam roztrwonić owoców wizyty papieża w Turcji. Doprowadziła ona naprawdę do zbliżenia i pozwoliła na poznanie chrześcijaństwa, które stanowi część składową narodu tureckiego.
Benedykt XVI odprawił mszę świętą z uczestnikami zakończonej dziś sesji plenarnej Papieskiej Komisji Biblijnej. Gościem naszego programu jest jej uczestnik ksiądz Ryszard Rubinkiewicz, salezjanin, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Proszę księdza, komisja przygotowała opracowanie pod tytułem Biblia a moralność. Co to za dokument?
Nad tym dokumentem pracujemy już 6 lat, dlatego że jeden rok był taki przerwany z powodu śmierci Jana Pawła II i dlatego wtedy akurat nie mogliśmy obradować, bo wiadomo, w takiej sytuacji wszystkie dykasterie są rozwiązane. My też żeśmy zostali rozwiązani, ale potem z powrotem przywróceni do tej pracy, więc praktycznie to jest 6 lat pracy. Sam dokument dotyczy Biblii i moralności, podstawy biblijne moralności. Oczywiście Biblia nigdy nie będzie odpowiadała na wszystkie pytania, bo to nie jest kompendium wiedzy teologicznej, ale daje pewne wytyczne czy pewne wzorce postępowania i jednocześnie w ciągu wielu wieków rozwija swoją myśl teologiczną. Ten dokument jest pomyślany po prostu w takich dwóch częściach. Najpierw w takim podejściu kanonicznym badamy wszystkie teksty Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu pod względem tematyki moralnej. I główną osią naszego dokumentu to jest przymierze, przymierze z Bogiem, tak w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Właśnie przymierze z Bogiem polega na tym, że Pan Bóg postanowił człowieka zbawić, uczynić go szczęśliwym. I dlatego też cokolwiek daje, cokolwiek zaleca czy poleca, bo przecież w końcu mamy przykazania Boże, to wszystko dla dobra człowieka. Już sam fakt, że postawił człowieka w raju, czyli w takiej krainie szczęśliwości, świadczy o tym, że Pan Bóg chce człowieka widzieć szczęśliwym. Jeśli człowiek to niszczy, to tylko niszczy ze własnej woli. I dlatego też właśnie całą osią i Starego i Nowego Testamentu to jest przymierze. Przecież mówimy o Starym i Nowym Przymierzu. Mówiąc o tych dwóch częściach Biblii. Dlatego też to przymierze zawarte z Noem, czyli ze wszystkimi ludźmi, którzy się odrodzili po potopie, a potem przymierze z Abrahamem, potem następne przymierze, które jest z Dawidem, potem mamy zapowiedź nowego przymierza u Jeremiasza i u Ezechiela. No i to przymierze w Jezusie Chrystusie, we krwi Pana Jezusa, to nowe przymierze, co zresztą bardzo często słyszymy w czasie mszy świętej, w czasie konsekracji. To jest krew nowego przymierza. To jest stała wola Pana Boga uczynienia człowieka szczęśliwym. Człowiek jest stworzony po to, żeby był szczęśliwy. I zarówno i w tym życiu, i w przyszłym życiu. Podstawą, taką konstytucją tego przymierza jest dekalog. Dekalog rozumiany oczywiście jako przywileje człowieka, a nie jako nakazy. Dlatego, że to są przywileje, które człowiek ma. Na przykład moim przywilejem jest to, żebym ja wyznawał jedynego Boga. To jest mój przywilej. Ja mam prawo do takiego publicznego kultu jedynego Boga. Potem tak samo mam prawo, żeby szanowali Boga, którego ja czczę, a więc szanowanie imienia Pana Boga. Mam też prawo do godziwego odpoczynku, a więc ten szabat, który jest jednocześnie miejscem, w którym mogę się zastanowić. Człowiek musi się zastanowić i oddać część swojego dnia, swojego czasu, przynajmniej raz w tygodniu, Panu Bogu. A potem mamy różnego rodzaju relacje międzyludzkie, szacunek dla rodziców, dla ludzi starszych. To jest niesamowicie bardzo ważne, dlatego że dzisiaj w świecie bardzo często się widzi, że pogardza się ludźmi starszymi, brak jest wychowania w stosunku do ludzi starszych. Tak samo szacunek dla rodziców i żeby się tymi rodzicami oczywiście, jak będą starzy, zająć, tak jak oni się zajmowali dziećmi w tym czasie, kiedy dzieci były bezradne. Tak samo ze strony rodziców jest obowiązek do tego, żeby wychowali swoje dzieci, żeby po prostu dali im wykształcenie. Także pod tym względem też są zobowiązania wzajemne, prawda, i rodziców, i dzieci w stosunku do rodziców. No potem mamy prawo do normalnego życia, prawda, nie zabijaj. Czyli człowiek ma prawo żyć od samego poczęcia do naturalnej śmierci. Tylko Pan Bóg jest dawcą życia. Nikt inny nie ma prawa do życia ludzkiego. Ani sam człowiek nie może sobie tego życia odebrać, tylko Pan Bóg daje to życie i Pan Bóg to życie odbiera. No potem mamy szacunek dla jedności małżeńskiej, nie cudzołóż, więc tutaj jest zapewnienie prawa do stabilności rodzinnej. To jest bardzo ważne, stabilność rodziny, bo tutaj nie tylko cierpią ci współmałżonkowie, którzy się rozchodzą, ale tak samo i dzieci, które to przeżywają na swój sposób, a może o wiele bardziej niż sami ci rodzice. Poza tym prawo do wolności, do swobody, dlatego że to przykazanie nie kradnij nie odnosiło się, po dzień dzisiejszy się nie odnosi do grabieży cudzego mienia, bo to jest właśnie w 10. przykazaniu, ale to pierwotne znaczenie tego przykazania to właśnie nie wolno porywać człowieka i zmuszać go do niewolniczej pracy. Tak dawniej było, porywano ludzi i zmuszali jako niewolników do pracy. A więc człowiek ma prawo do wolności, do swobód religijnych, do swobód politycznych. A więc tutaj w tym wypadku to jest wyjątkowo ważny element. Poza tym drugi mój przywilej właśnie wypływający z tego dekalogu, mianowicie nie mów fałszywego świadectwa jako świadek, a więc prawo do godziwej informacji w prasie, w radiu, w telewizji na mój temat, nie takie jakieś, prawda, zawoalowane kłamstwa, ale godziwość informacji. I tak samo nie tylko informacji takiej czysto dziennikarskiej, ale tak samo i naukowej. Poza tym prawo do szacunku mojego mienia, a więc ja mam prawo też, żeby ktoś szanował moje mienie, bo już małe dziecko w przedszkolu będzie mówić, jak jest to jest jego, to moje i koniec. Więc człowiek ma do tego prawo. Może oczywiście zrzec się tego prawa, jak to robią zakonnicy, ale to oczywiście w pewnych rozmiarach, prawda, bo całkowicie tego się nie da wyrugować, bo to byłoby nawet i niemoralne. Natomiast właśnie prawo do szacunku i do ochrony ze strony państwa mojego mienia. Także tutaj to są bardziej przywileje, aniżeli jakieś nakazy. Po prostu dekalog chroni mnie jako jednostkę. No i potem przechodzimy przez wszystkie punkty, które są w Starym Testamencie, wszystkie księgi po kolei, jedna po drugiej. No ja opracowywałem list świętego Jakuba i pierwszy Piotra. Tam chodzi o sprawiedliwość społeczną. Zresztą ta sprawiedliwość społeczna wynika również i z tego faktu, że już w Starym Testamencie Micheasz walczy o to, żeby właśnie była sprawiedliwość społeczna i żeby biedni nie byli uciskani i wyzyskiwani. Tak samo i tutaj, gdy chodzi o list Jakuba. Dba po prostu o sprawiedliwość i sprawiedliwy rozdział dóbr materialnych, które są potrzebne. Poza tym akurat te listy mówią o takiej kategorii ludzi drugiego rzędu, czyli drugiej kategorii ludzi. Myśmy już to przerabiali w Polsce, kiedy właśnie była rządząca partia, a ludzie wierzący należeli do tej drugiej kategorii, i musieli z tym żyć. No i potem element taki, że to życie nasze tutaj się nie kończy, ale ma swoje ukoronowanie w tym ostatecznym rozrachunku, jakim jest nasze przejście z tego życia, poprzez śmierć oczywiście, do nowego życia. To życie nasze się nie kończy, a prawdę mówiąc, ono zaczyna się dopiero po naszej śmierci, kiedy będziemy zawsze z Chrystusem. No i potem mamy drugą część. Druga część dokumentu dotyczy pewnych kryteriów, które pozwolą usytuować refleksję moralną na podstawie Pisma Świętego. A więc to są te kryteria pewnej ciągłości, chociażby dzisiaj żeśmy dyskutowali na temat małżeństwa. Czy małżeństwo było zamierzone jako monogamiczne czy poligamiczne? Oczywiście w Starym Testamencie widać bardzo wyraźnie, że małżeństwa były poligamiczne. I to tych przykładów jest bardzo dużo. Niemniej jednak Pan Jezus ustanowił już to małżeństwo monogamiczne i mu już na początku tak nie było. Był tylko mężczyzna i kobieta, czyli po prostu małżeństwo było zamierzone od samego początku przez Pana Boga jako małżeństwo monogamiczne i trwałe. Tak samo, gdy chodzi o przejście ze Starego Testamentu do Nowego Testamentu. Pewne przepisy Starego Testamentu nas oczywiście już nie obowiązują. Mówię o chrześcijanach, zwłaszcza te sprawy, które są związane z tymi pokarmami czystymi i nieczystymi. Pewne przepisy czysto kultyczne, innego rodzaju, prawda, spojrzenie na życie związane z czystością rytualną i nieczystością rytualną. Te rzeczy oczywiście nas nie interesują. To zresztą zostało zmienione i przez samego Pana Jezusa i przez apostołów to mamy bardzo często wspominane w Nowym Testamencie, zarówno w Ewangeliach, jak i w listach apostolskich.
A jaka jest wartość tego dokumentu dla współczesnego człowieka i do kogo jest on adresowany?
Wartość tego dokumentu jest o tyle duża, że zwykle moraliści nie wchodzą tak głęboko w egzegezę tekstów biblijnych, jak wchodzi egzegeta, więc to jest bardzo ważny pod tym względem dokument. Oczywiście to nie jest rozprawa naukowa. Nie chce być też traktatem teologicznym, ale daje pewne wytyczne i mówi to, co w Biblii jest na temat moralności. A więc tutaj to jest zasadnicza wartość tego dokumentu. Poza tym on jest skierowany, prawdę mówiąc, do wszystkich. I do dziennikarzy, którzy będą chcieć wiedzieć, co tam Biblia mówi na temat moralności. I do katechetów przede wszystkim. Do rodzin, które chcą wiedzieć, jak żyć zgodnie z Biblią, jaka moralność nas obowiązuje. Także to jest pewna bardzo ważna rzecz, gdy chodzi o ten dokument. On będzie liczył około 150-160 stron druku. Także to nie będzie jakaś wielka rozprawa. Zwłaszcza, że chodzi o to, żeby to było napisane językiem prostym, zrozumiałym, tak żeby to każdy mógł zrozumieć i wykorzystać.
A na czym polega oryginalność moralności biblijnej?
Oryginalność moralności biblijnej polega na tym, że ona jest uduchowiona. To znaczy, że to nie jest czysty jakiś legalizm czy moralizm, ale idzie się w głębię. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, więc ona jest oparta o ten aksjomat, który jest najważniejszy w naszym życiu. To, co my mówimy zaraz po przeistoczeniu we mszy świętej, że głosimy śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie. A więc jest cały czas chęć tego wzrostu, czynić coś więcej, wyrastać ponad te moralności, które istnieją poza światem biblijnym, poza chrześcijaństwem. Tak prawdę mówiąc, jedyną etyką, która jest najbardziej bogata, to jest właśnie etyka chrześcijańska. Gdybyśmy zajrzeli do tej wielkiej, powszechnej encyklopedii filozofii, którą redaguje mój współbrat, ksiądz Maryniarczyk, no to właśnie tam jest na temat moralności artykuł ojca profesora Krąbca, a potem jest odesłanie moralność chrześcijańska, zobacz etos chrześcijański. Dlatego, że moralność jest po prostu jedna dla wszystkich. I dlatego też odnajdujemy pewne cechy wspólne i w innych religiach, i tak samo u innych ludów, no bo wiadomo, moralność jest jedna. A gdy chodzi o bogactwo tej nauki na temat etyki i moralności, no to właśnie najbardziej ono się ujawnia w chrześcijaństwie.
Proszę księdza, jakie są perspektywy na przyszłość?
No perspektywy na przyszłość są takie, że jak będziemy pogłębiać te elementy, które znajdują się w tekstach biblijnych, to przede wszystkim będziemy mieć do czynienia z dialogiem. Bo tutaj trzeba powiedzieć, że etyki są różne, ale kiedy będziemy właśnie prowadzić dialog pomiędzy różnymi opiniami, pomiędzy różnymi i religiami, to do pewnych elementów wspólnych dojdziemy, bo wartości takie jak życie, jak dobre postępowanie, jak uczciwość, szacunek dla człowieka, miłość wzajemna, no to wszystko jest jednak wspólne dla wielu religii i wielu narodów. Dlatego tutaj w tym względzie możemy w jakiś sposób wspólnie pracować nad dobrem całej ludzkości.
Ja dziękuję serdecznie księdzu za rozmowę, a Państwu przypomnę, że gościem naszego programu był ksiądz Ryszard Rubinkiewicz, salezjanin, członek Papieskiej Komisji Biblijnej. Dziękuję bardzo.
Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna wydała dziś włoski przekład prac teologów polskich zatytułowany Mariologia Jana Pawła II. Publikację tę przybliża prezes Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, ksiądz dr Teofil Siudy.
Wielkie znaczenie ma to opracowanie, ponieważ jesteśmy pierwszym towarzystwem krajowym mariologicznym, które w ten sposób podejmie współpracę z Papieską Akademią Maryjną Międzynarodową w Rzymie, właśnie publikując nasze opracowanie w ramach serii wydawniczej Studia Mariologiczne. Jako 11 tom tej serii ukazuje się nasza praca o nauczaniu maryjnym sługi Bożego Jana Pawła II. Wprowadzenie do tej pracy liczącej przeszło 300 stron, 14 autorów, 14 tematów napisał przewodniczący Papieskiej Akademii Maryjnej Międzynarodowej ojciec Vincenzo Battaglia, w którym podkreślił właściwie trzy takie bardzo ważne walory, aspekty tego naszego opracowania. Pierwszy z tych aspektów to fakt, że to opracowanie zostało przygotowane przez rodaków Ojca Świętego Jana Pawła II i dzięki temu może ono pomóc w odkryciu polskiej inspiracji papieskiego nauczania, co na Zachodzie dla teologów, także dla czytelników tego opracowania jest istotne, jest ważne. Po drugie, te 14 tematów podjętych przez nas daje bardzo szerokie spektrum nauczania o Matce Bożej Jana Pawła II. Ta zróżnicowana tematyka pozwala ukazać ogromne bogactwo tego nauczania, które wyrasta z samego Soboru Watykańskiego II, ale potem także z doświadczenia polskiego. Nauczanie to, jak podkreślił ojciec przewodniczący we wprowadzeniu naszej książki, wyrażone zostało na różne sposoby i różnymi językami – dogmatycznym, katechetycznym, liturgicznym, homiletycznym – czy wreszcie pastoralnym. I właśnie te wszystkie wątki, te języki niejako, tematyka z nimi związana są prezentowane w naszym opracowaniu. I wreszcie trzecie znaczenie, czy trzeci walor tego naszego opracowania, podkreślany przez ojca przewodniczącego, to fakt, iż daje ono okazję poznania przez teologów na Zachodzie, czy w ogóle czytelników tej publikacji, tematyki mariologicznej podejmowanej także w polskich ośrodkach teologicznych. Pozwala poznać to, co również sam Jan Paweł II nazywał często polską drogą maryjną.
Wypowiedzią księdza Teofila Siudego o włoskim przekładzie prac polskich teologów poświęconych mariologii Jana Pawła II kończymy nasz piątkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.